Tu Radio Kraków Kultura.
A przed nami, szanowni państwo, najnowszy numer autoportretu, pisma o dobrej przestrzeni, wydawanego w Krakowie przez Małopolski Instytut Kultury. Witam w studiu redakcję i autorki, w zależności od numeru, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak i Dorota Jędruch. Kłaniam się.
Dzień dobry.
Modernizm a kolonializm, bardzo takie ogólne, bardzo ogólne tym razem hasło. I właściwie pierwsze pytanie, poprawcie mnie, ale mam wrażenie, że to są tematy, które właściwie tak nieustająco prawie się pojawiają w autoportrecie, a może nawet się pojawiają tytułowo, więc pytanie o ważność modernizmu albo o konieczność rozmowy nieustającej o modernizmie, to jest pierwsze pytanie. No a kolonializm na okładce to już chyba był. Więc tak.
Tak jest, był w 2009 roku, natomiast są tematy, do których po prostu wracamy. My się nieustannie w autoportrecie, to jest jeden z takich tematów, do których po prostu nieustannie wracamy i się z nim mierzymy. I myślę, że warto przypomnieć, że ostatni raz zajmowaliśmy się przestrzeniami kolonialnymi w 2009 roku.
No to trochę czasu.
Trochę czasu od tego minęło.
Chociaż to wcale nie jest zarzut. To jest takie pytanie zaciekawionego redaktora.
Zwłaszcza, że no, cały czas to poletko jest mocno uprawiane i cały czas dochodzą nowe rzeczy i nawet będziemy o tym mówić. Przy okazji tego numeru wyszło nam, jak mało w sumie o tym temacie wiemy i jakich dokonałyśmy odkryć.
No to brzmi szokująco, bo wydaje mi się, że ten modernizm to jest w co drugim tekście naukowym i może nie na co drugiej wystawie, ale no wystarczy parę kroków się przejść w kierunku choćby Muzeum Narodowego i tam akurat też jest wystawa.
No dobrze, tylko jeszcze myślę, że popatrzmy może, bo myślę, że też my też staramy się komentować tę rzeczywistość taka, jaka ona jest. I dla mnie na przykład, i też jakoś tym mierzymy, i też ten temat jakoś powraca, jest to, jak ten modernizm jest bardzo powierzchownie jednak ciągle obecny, nie? Jeżeli popatrzymy na obrazki modernistyczne, zachwyt modernizmem, który gdzieś tam się przewija w tych naszych feedach instagramowych, to dla mnie osobiście jest bardzo bolesne to, jak po prostu to przewijamy i nawet sobie nie zadajemy pytania, co te obrazki znaczą. I na przykład ten numer został zainspirowany tekstem Hilde Heine, który publikowaliśmy w numerze, notabene pod tytułem Mity modernizmu, tytuł Heine 2015.
I Hilde Czyli Heine... Czyli mam rację z tą powtórką. Dobrze,
absolutnie, absolutnie. To wszystko tak. I Hilde Heine napisała tekst pod tytułem Modernizm i kolonializm i stąd wręcz wzięłyśmy ten temat od tego tekstu. Już wtedy wiedziałyśmy, że musimy ten temat pociągnąć. I powiem tylko jedną rzecz o wątku, który się pojawia w tekście Hilde Heine. Ona mówi o, przywołuje wystawę sztuki prymitywnej, tak zwanej, która była pokazywana w tych wszystkich MoMA-ch i w tych wszystkich najwspanialszych muzeach Zachodu. I że ta sztuka była po prostu wyciągana z kontekstu. Jak pokazywana jako piękny przedmiot, obrazek, bez próby zrozumienia, co te rzeczy stworzyło, kim byli ich twórcy i w ogóle nie opowiadały historii, kontekstu, często naznaczonego gigantyczną przemocą.
No tak.
I to samo postanowiłyśmy zrobić po prostu z modernizmem, że wszystkie te rzeczy, którymi się zachwycamy, te biele tych transatlantyków modernistycznych, no za tym wszystkim stoją dosyć mroczne historie i postanowiłyśmy po prostu je opowiedzieć.
Tak, ja jeszcze tylko ad vocem myślę, że jakieś podstawowe nieporozumienie tutaj bierze się z tego, że dla wielu z nas modernizm oznacza styl, a wiadomo, że styl to jest i jakby nie będziemy nikomu zabraniać się zachwycać tym stylem, natomiast no, myślę, że pełna pogłębiona świadomość tutaj ma sens głęboki.
Znaczy tutaj właśnie kontynuując jakby to, o czym wspomniałaś, poddajemy analizie, na ile koncept nowoczesności jest związany z przemocą i z tym spojrzeniem zachodnim i jaki on wywierał wpływ. I to prawda, że jakby ta dyskusja dekolonizacyjna się bardzo mocno na Zachodzie toczy. Nie wiem, czy u nas tak mocno. I też nawet sam koncept dekolonizacji być może jest konceptem zachodnim, a nie faktycznie konceptem globalnego południa, więc to też jest pytanie. Ale jakby waloryzując coś jako nowoczesne, od razu ustanawiamy tę opozycję nowoczesność-tradycja i deprecjonujemy wszystkie rzeczy, które się znajdują pomiędzy, wszystkie napięcia. Co więcej, to jest jakby nasze zachodnie oko, które ustanawia ten kanon. I myślę, że z tym jakby próbujemy się zmóc i spróbować to jakby obrócić. Dlatego też krytyka mrocznych stron modernizmu, które są tutaj wyraźne. I to pewnie Marta dalej powie o... chociażby w przypadku Tel Awiwu.
Mroczna rozmowa, tak?
To jest...
Właśnie tych białych wzgórz, tych wspaniałych dzielnic bauhausowych, prawda? No rzeczywiście przyzwyczailiśmy się zachwycać tym w Tel Awiwie.
No po prostu tak. Tutaj mówimy, już przechodzimy płynnie do tekstu Sharona Rothbarda.
Nie taki był scenariusz, no ale ten przykład się pojawił, on jest bardzo spektakularny i też mam wrażenie, że rozpoznawany.
Paradoksalnie może powiem tak, że generalnie tak, oczywiście znałyśmy książkę Białe Miasto, Czarne Miasto, Wojna i architektura w Tel Awiwie i Jaffie. Mówię ten tytuł po polsku, dlatego że książka się ukazuje po polsku w październiku w tym roku. I jakby planowałyśmy, że ten, na pewno jakiś fragment tej książki chcemy opublikować i ucieszyłyśmy się, że ta książka już jest przetłumaczona i weszłyśmy we współpracę z wydawnictwem Filtry i jakby część, znaczy dwa teksty jakby zapowiadają trochę tą książkę.
Tak.
Ja może powiem w dwóch zdaniach, o czym ta książka jest, bo trochę co innego publikujemy w samym autoportrecie. Książka jest właśnie dokładnie o tym, jaką rolę architektura modernistyczna odegrała w, no, jako narzędzie wojny, propagandy, no, w konflikcie izraelsko-palestyńskim. I jak i Sharon Rothbard, który jest izraelskim architektem, badaczem, mieszkańcem Tel Awiwu, opowiada o tym, w jaki sposób demitologizuje pewne przyjęte koncepty, pewne mitologie, pewne wizje, które Izrael i czy Tel Awiw stworzył na swój temat. Prawda? Więc wszyscy wiemy, że Tel Awiw to jest miasto...
przez UNESCO.
Tak, wzmocnione przez... Tak, oczywiście. Tutaj UNESCO też odgrywa bardzo ciekawą rolę. I Tel Awiw jest jakby w zasadzie... To jest taki już konstrukt, który powstał tak naprawdę w latach 80., że Tel Awiw to jest Bauhaus. No więc przede wszystkim,
tak się mówi,
mówiąc
tak.
krótko, Sharon Rothbard w swojej książce po pierwsze mierzy się z tym mitem, że to nie jest do końca Bauhaus i dosyć mocno to uzasadnia, ale przede wszystkim mierzy się z największym mitem, który jakby dotyczy tego regionu, mianowicie, że to jest kraj, który powstał, został zbudowany przez ludzi bez ziemi, na ziemi bez ludzi. No nie, tak nie jest. I no niestety Rothbard opisuje, jaką rolę odegrali architekci i architektura w gumkowaniu historii narodu, no, z którym tam koegzystują. Dosyć, no nie trzeba być specjalistą od Bliskiego Wschodu, żeby wiedzieć, że jest to koegzystencja naznaczona przemocą.
No tak, wystarczy włączyć jakikolwiek
tak,
nadajnik.
To trwa już długo. Natomiast,
to są kolejne rozdziały.
I o tym jest książka, natomiast my publikujemy fragment tej książki, który trochę bardziej, trochę mocniej skupia się na modernizmie i jego roli w kolonizacji. Tak, z takiego lotu ptaka. I tutaj...
Tak, pojawia się Adolf Loos z jego supremacją zachodu.
Adolfem Loosem jakby też się zachwycamy jego pomysłami na architekturę oczywiście, więc...
Znaczy jego myśl też jest bardzo interesująca, ale ona jest osadzona mocno w swoim czasie i ona jest po prostu, mówiąc bez ogródek, absolutnie rasistowska.
Ja mówię oczywiście o jego projektach.
Jeżeli mogę coś dodać, ponieważ tam pojawia się też na ławie oskarżonych Le Corbusier, więc ja coś muszę tutaj dodać.
Tak, koniecznie. Tak.
To faktycznie jest jakaś ambiwalencja. Ja mam w sobie dużą ambiwalencję w ocenie tych postaci, ale prawdą jest, że one tkwią w swoich czasach. I na przykład dyskurs Corbusiera jest jak najbardziej rasistowski. Mhm. Jest związany z taką kolonialną wizją świata. Natomiast mam też pewne wątpliwości co do tego tekstu jako historyczka, nie jako osoba, która by chciała jakoś bronić modernizmu.
Zaraz, o którym konkretnie?
Mówię o tekście Rothbarda.
Cały czas.
Bronić modernizmu, ponieważ jest estetycznie kuszący, tak? Czy, to jednak trzeba pamiętać, że Le Corbusier, który tam jest przywołany jako taka postać enigmatyczna, znaczy taka postać emblematyczna dla tych przemian modernizmu, zaprojektował bardzo dużo, no nie dla Tel Awiwu oczywiście, ale dla krajów Afryki, czyli w kontekście polityki kolonialnej Francji i to w samym środku jakby debaty. Natomiast niczego tam nie zrealizował, ponieważ nikt tam jego projektów nie oczekiwał. I mówienie, że Le Corbusier realizował politykę kolonialną, kiedy polityka kolonialna nie chciała realizować Le Corbusiera, to jest piękna, znaczy jakbyśmy uprawiali poezję, to wszystko by się zgadzało, tak? Ale uprawiamy historię i to tak nie do końca tkwi w faktach, tak?
Ale może to, Doroto, jest to, ale że jest wystarczy, to że, jest ten, że on odpowiada za ten mit białości.
Otóż
i jest
to,
ale może ten mit białości, ja też się z tym tak do końca nie zgadzam, no bo na przykład jak czytamy sobie, że biały Le Corbusier w białym garniturze projektuje białe miasto, no to ja się zastanawiam, czy jakby włożył czarny, to przestałby być kolonialny.
No, włożył
znaczy
biały.
To jest jakaś metafora, tak? To jest
oczywiście
jakaś literatura. Mm-hmm. I oczywiście Le Corbusier pisał bardzo prowokacyjnie i bardzo publicystycznie w swoich tekstach o zasadzie wybielenia wapnem ścian, tak? Ale to jest też metafora w jego tekstach, ponieważ architektura Le Corbusiera nie jest biała. Jednostka mieszkaniowa nie jest biała. Osiedle w Pessac nie jest białe.
No ale Villa Savoie.
Villa Savoie też nie jest białe, dlatego że nie, taka jest po rekonstrukcji. Natomiast Le Corbusier projektował jak najbardziej polichromię dla Villi Savoie. Więc mamy jakiś mit. Znowu, właśnie ja też jak słuchałam Marty, to myślałam sobie o tym, że jest ten problem, że demitologizując jakby tworzymy nowe mity. Tak?
Oczywiście, ale to jest charakterystyczne dla wszelkich odruchów.
Ale one też gdzieś nas niosą. Mm-hmm. I wydaje mi się, że
one
na razie odsłaniają
nam
znaczenia.
One nas niosą, tylko żebyśmy się nie zapędzili w metaforę, tak? Bo ona cały czas gdzieś towarzyszy tym obrazom, ona cały czas powoduje, że interpretujemy tę architekturę w zależności od tego, jaka jest nasza pozycja względem tych powodów politycznych, dla których ona powstawała. Interpretujemy ją bardzo często w jakimś tam kierunku i jeszcze za tym wszystkim jest mimo wszystko coś takiego jak fakty.
Bądźmy czujne, rozbijajmy te metafory, ale wróćmy do tekstu otwierającego ten numer, bo
tak,
jeszcze go nie omówiłyśmy.
To jest tekst i w ogóle cały blok tekstów, który pojawił się z 24 lutego 2002.
Czyli kontekst wojny w Ukrainie jest istotny w tym numerze. Jeszcze tego nie powiedzieliśmy.
Tak,
to jest bardzo istotne.
On zupełnie nam obrócił jakby perspektywę i sprawił, że dostrzegliśmy to, na co może nie byłyśmy tak uwrażliwione przez długi czas, patrząc jak to z pozycji półperyferyjnej na zachód. Mianowicie, że mamy za naszą wschodnią granicą wielkie kolonialne mocarstwo.
Które... I że to nie jest ten problem sprzed powiedzmy tam 100 czy kilkudziesięciu lat nie dotyczący naszej części Europy, naszej części świata, tylko coś, z czym właściwie mamy do czynienia na co dzień, nie umiejąc tego nazwać.
I co prowadzi podbój. I jakby ten podbój z jednej strony to jest dosłownie podbój terytorium fizycznie. I o tym jakby wiedzieliśmy, prawda? Oglądaliśmy aneksję Krymu i to, co się działo na Donbasie i gdzieś tam z tyłu głowy to mieliśmy. To nie jest tak, że jakby ta wojna była całkowicie nieobecna, ale jednocześnie myślę, że wypieraliśmy to, jak to nas pozycjonuje i jakie to ma konsekwencje. To znaczy, że na przykład to, że wszelkie wschodnie studia koncentrowały się na Moskwie, artystach, architektach z Moskwy, czy jakby samego trzonu Rosji, wykluczając, i o tym pisze Żenia Gubkina, zaczynając swój tekst od tego, jak patrzy na bombardowany Charków i jak ogląda modernistyczne osiedla, z których autorką robiła wywiady i widzi, jak te pociski uderzają w te ściany. Tak jakby uderzały w jej własne ciało. Żenia Gubkina, która jest właśnie architektką i krytyczką architektury, historyczką architektury z Charkowa, zajmowała się socmodernizmem, konstruktywizmem też ukraińskim. I tutaj ona pokazuje, że myśmy o tym mówili, ale wyście zupełnie wyciszali nasz głos. I to jest opowieść o tym odzyskiwaniu głosu. W tym momencie Ukraina jest w sytuacji bezpośredniego gwałtu i tego dotyczy tytuł tego tekstu. Możecie mnie zniszczyć, agresor wchodzi. I chodzi o to, żeby znowu nie koncentrować się na tym agresorze, tylko zobaczyć ten głos właśnie tej ofiary, która może przejąć jakby sam gwałt i stworzyć na nim własną historię. I tego dotyczy tytuł, że tak naprawdę odnosząc się jeszcze do serialu HBO I May Destroy You, czyli możesz mnie mogę cię zniszczyć. Ona mówi, że możecie nas próbować zniszczyć, ale nie możecie zniszczyć nasze miasta, ale nie zniszczycie nas. My jakby jesteśmy upodmiotowieni przez ten fakt agresji.
Dodam, bo rozmawiałam z Żenią na temat jej sytuacji wobec wojny i ona mi powiedziała coś takiego, że jak ta wojna wybuchła, to babcia jej powiedziała, słuchaj, tak jest, prawda, bombardują nasze miasta, ale przynajmniej będziesz pisać dobre teksty. Ona mówi na to, że ja nie chcę pisać dobrych tekstów. Ja chcę żyć, tak? A jej babcia, ale wiesz, nie masz na to wpływu. I faktycznie ona pisze w tym momencie bardzo dobre teksty i te teksty jakby są słyszalne, tak? One nazywają pewne rzeczy, których my chcemy w tym momencie nazwać. I to jest bardzo ważne, bo do tej pory tego nie nazywaliśmy.
Modernizm a kolonializm, najnowszy numer Autoportretu, a do rozmowy w Radiu Kraków Kultura już za moment wracamy.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj na stole w studiu najnowszy numer Autoportretu. Pisma o dobrej przestrzeni, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury. Modernizm i kolonializm. Czy tam jest akolonializm? A tymczasem w studiu redakcja Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Dorota Jędruch, czyli redaktorki, autorki tego najnowszego numeru. No istotna różnica w zależności od tego, o czym jest tekst. Temat wydawałoby się niezwykle nam odległy, tymczasem okazuje się, że bardzo współczesny na temat i dziś. Jeszcze dwa słowa na temat tekstów, które otwierają, które jakby do naszej rozmowy wprowadzają bardzo ciekawą perspektywę, trochę też widzenia nas przez innych w kontekście modernizmu.
Tak, to znaczy tutaj mamy jeszcze jakby kolejny tekst, który się mierzy z własną historią i z historią własnych badań Darii Boczarnikowej, która zajmowała się właśnie jakby tematem relacji drugiego, konceptem drugiego świata i transferu wpływów, czyli powiedzmy, że właśnie ten podział zimnowojenny, że mamy ten zachód i jest ten wschód, który z kolei wpływa na kraje tak zwanego trzeciego świata, prawda? Czyli wpływa, dialoguje, transferuje wiedzę. I ten moment, kiedy jakby Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę, dla niej też był po pierwsze momentem gruntownego samozastanowienia, no bo jest Rosjanką.
Ale zajmowała się swoim na zachodzie, badaniem. Jeśli dobrze pamiętam.
Tak. Mieszka w Brukseli. Mhm. Natomiast też zastanowienia się, do jakiego stopnia jakby ta narracja, którą ona próbuje wprowadzać, nie służy znowu interesom kolonialnej Rosji. I w związku z tym ona mówi, że właściwie wszystko będzie wszystkie kontakty i geografię taką właśnie tych badań będą musieli napisać na nowo, ale jednak próbuje. Bardzo zresztą długo namawiałyśmy ją, żeby napisała ten tekst, bo ona mówiła, że powinniśmy wziąć po prostu ukraińskich autorów i że to nie jest ten moment i że ona może tylko wykrzyczeć tam rosyjskiemu statkowi, dokąd powinien pójść, bo jakby brała bardzo aktywny udział tam.
A dlaczego zależało wam właśnie akurat na jej tekście?
No bo ona się zajmuje dokładnie tym, czyli zna. Tak, dekolonizacją i do tego dziedzictwa postsowieckiego, także...
Jasna, często się też zachwycamy, tu mówię znowu o stylu i architekturze, żeby było jasne, jakie jest patrzenie na.
Tak, i ona próbuje jakby ocalić z tego, ona pisze wręcz, że tam internacjonalistka w niej próbuje ocalić właśnie te wszystkie momenty niezależności i rozwoju, nie wiem, infrastruktury niezależne od władców w Moskwie. Takie, które pokazują jakby te osobne ścieżki. To też jest ciekawe, myślę, że w odniesieniu do tekstu Drogi do nowoczesności Jyoti Hosagrahar, która jest zastępczynią tam dyrektora UNESCO zresztą i napisała parę lat temu książkę Indigenous Modernism, czyli jakby rdzenne nowoczesności, pokazując że ta właśnie dychotomia nowoczesność-tradycja wyklucza te wszystkie napięcia i to, co powstaje jakby pomiędzy i jest również wartościowe, ale jeżeli nakładamy na to tylko okulary analizy takiej właśnie zachodniej, to ten obszar staje się niewidoczny. Ona tutaj analizuje Delhi pod tym kątem, nowe i stare. Też bardzo mocnym i bardzo ważnym tekstem tego numeru jest analiza Michała Murawskiego Parku Zariadie w Moskwie. I to jest też taki bardzo ciekawy przykład tego daru, prezentu Władimira Putina dla Moskwiczan, projektu zachodnich architektów, Dillersk, Fidia and Renfro, którzy się jakby wydobyli, czy weszli na jakby, nie wiem, sceny świata architektury Highline'em w Nowym Jorku. I to Zariadie jest jakby, skupia w sobie jak w soczewce wszystkie problemy rosyjskiego imperium i tego jakby rekolonizacji. No bo też mówi się o tym, analizując tę wojnę, że ci, którzy walczą na frontach, to nie są tam Moskwiczanie czy mieszkańcy młodzi Petersburga, tylko to są ci Buriaci, Kazachowie czy Uzbekowie, którzy po prostu, których imperium ściąga i rzuca na front. I ci sami ludzie, te same różne narodowości budowały ten park, który zawiera w sobie wszystkie elementy flory i fauny. Znaczy fauny to może nie, ale flory z różnych części imperium. Tam tajga, tundra. I też znajdują się tam bardzo ekskluzywne restauracje, gdzie są serwowane dania kuchni właśnie z różnych stron Rosji. Władimir Putin w jednym przemówieniu już po rozpoczęciu wojny właśnie powiedział, że on jest, tak, pomimo tego, że on jest takim rdzennym Rosjaninem, to zawiera w sobie te wszystkie tożsamości tych narodów, które są podbite, prawda, i kolonizowane.
Tak. Ja jeszcze miałam taką refleksję, kiedy czytałam to wszystko, że rzeczywiście my lubimy sobie tworzyć takie dychotomie, mówić czarny-biały, dobry-zły, etyczny-nieetyczny.
Czyli to jest rola Doroty Jędruszy, się edycji dobrze rozbijanie.
Nie, no to się zupełnie nie sprawdza w opisie nawet naszej codzienności, a co do tego procesów geopolitycznych.
To skomplikowane, czy
nawet zagadnień estetycznych. Natomiast rzeczywiście ja też troszeczkę jeszcze jako dziecko PRL-u byłam wychowana w takim uniwersalistycznym micie modernistycznego projektu, który stworzy jakieś instytucje, jakieś miejsca, w których wszyscy, cała planeta, cały nasz glob jakby wytworzy jakąś jedność, tak? Wierzyliśmy zawsze w ONZ, w UNICEF, te takie organizacje międzynarodowe. I ja dzisiaj, kiedy czytam to wszystko i kiedy widzę trochę też, jak działają te instytucje, to zdaję sobie sprawę z tego, że ten uniwersalistyczny projekt, który jest bardzo mocno zakorzeniony w modernizmie, może nie jako stylu, bo styl modernistyczny jest bardzo różnorodny, ale jako pewnej koncepcji świata, on jest bardzo łatwy do przejęcia przez politykę imperialistyczną i on jest bardzo podatny na tego typu dychotomie, które wytworzą jakieś dwie potęgi, trzy potęgi, które funkcjonują w świecie. I trzeba pamiętać, ja będę mówić jeszcze dzisiaj o Algierii. W czasie wojny w Algierii Rosja i blok sowiecki były po stronie Algierczyków, przeciwko Zachodowi, tak? Czyli jakby znowu powiedzenie sobie, no, oczywiście jestem przeciwniczką kolonializmu i jestem przeciwniczką, zawsze jestem przeciwniczką dominacji silniejszego nad słabszym. No ale jeżeli by patrzeć na to pod kątem tego, w którym ja jestem drużynie, to oczywiście, że nie byłam w drużynie ZSRR.
Zniuansować, tak? Oczywiście te poglądy.
I ta uniwersalizacja, ja też czasami mam takie poczucie, dobra, ten kosmopolityczny modernizm to jest ten, który lubię, ten taki bardziej tradycyjny, narodowy, patriotyczny to ten, którego nie lubię. No ale z kolei ten uniwersalistyczny ma w sobie to zarzewie, ma w sobie te iskrę dominacji, tak? Ma w sobie te iskrę normalizacji życia i tego takiego jakiegoś projektu biopolitycznego. No i to jest ta jego mroczna strona. Także to jest naprawdę bardzo złożone.
Bardzo złożone i jak to widać w Afryce, do Afryki za chwilę wrócimy. A teraz jeszcze, Marto, zapytam cię, jakieś wątki polskie. Tutaj wydawałoby się, że bardzo jest oderwany od naszego tu i teraz ten kolonialny numer.
Nie mamy chyba jakiegoś takiego konkretnego tekstu na temat Polski 1:1. Natomiast mnie bardzo ten numer inspiruje do tego, żeby myśleć o dziedzictwie architektury krakowskiej. Na przykład Żenia Gubkina pisze wprost, że stalinizm był kamieniem milowym do rozumienia kolonializmu XX wieku. Nie? Czym jest stalinizm w architekturze? No to jest socrealizm. I teraz, jeżeli sobie uświadomimy, że tak naprawdę Nowa Huta jest projektem kolonialnym, prawda? Mówiąc oczywiście w skrócie, to też możemy się przyjrzeć jak to się naprawdę realizowało. I teraz to, o czym pisze Dasza Boczarnikowa, że okej, mamy tą narzuconą doktrynę, ale ona jest realizowana przez ludzi, którzy naprawdę chcą poprawić los swoich społeczeństw, którzy mają bardzo zróżnicowaną biografię. Przecież Nową Hutę budowali AK-owcy i ludzie, którzy raczej by nie wpisywali się w jakieś idealne biografie postulowane przez jakichś różnych politruków. To jest bardzo skomplikowany obraz. I teraz możemy sobie uświadomić, nawet jeżeli pójdziemy na spacer do Nowej Huty i zobaczymy, jak różnorodny jest ten socrealizm i jak i co tak naprawdę zostało zrealizowane, że te matki imperium nie są w stanie ogarnąć każdego aspektu rzeczywistości i to jest w jakiś sposób optymistyczne w tym wszystkim.
Tak, poza tym te budynki funkcjonują, one są w jakiś sposób zaadaptowane do życia społecznego, w nim toczy się życie ludzi i ta geneza historyczna to znowu jest taki problem z personifikacją architektury, mm-hmm. tak? To nie budynki są winne, tak? To doktryna, która je stworzyła. Natomiast jeżeli budynki funkcjonują, jeżeli one są w jakiś sposób powiedzmy przyswojone, tak? Czy przetworzone przez rzeczywistość, która im towarzyszyła w późniejszych, nie wiem, Pałac Kultury, który działa, tak? Który jest ważną, jakąś taką ważną figurą w życiu warszawiaków, którzy wiedzą o jego socjalistycznej przeszłości, czy stalinowskiej, a mimo wszystko on dalej funkcjonuje w życiu społecznym, wizualnym. Tak? Michał Muraski się bardzo, bardzo tak wnikliwie przyglądał temu tematowi. To trzeba pamiętać, że budynki to nie jest tylko właśnie ta doktryna, która za nimi stoi, tylko to jest po prostu fragment miasta, w którym żyjemy.
I życie, no i w dodatku Pałac Kultury to jest po prostu gigantyczna przestrzeń publiczna i doświadczenie pewnie dzieciństwa tych basenów, pracowni plastycznych, które tam były. W przeciwieństwie do pozostałych takich teoretycznie przeźroczystych biurowców, które nie są zupełnie dostępne, bo to są korporacyjne projekty, no to jest po prostu gigantyczna przestrzeń wspólna, więc...
Co nie zmienia faktu, że co jakiś czas i do dzisiaj pojawiają się pomysły, żeby go wysadzić w powietrze, ostatnio w lutym, po inwazji.
Ale nie zmienia też to faktu, tak, że jest symbolem dominacji. Jakby, że tego też nie należy
więc to jest skomplikowane. Więc to jest naprawdę skomplikowane.
Znaczy, no ja myślę, że wyburzanie budynków to jest ostatnia rzecz, którą należy robić.
Zwłaszcza w czasach katastrofy klimatycznej.
Natomiast rzeczywiście historia uczy nas pewnych rzeczy i chyba nie trzeba tego zapominać. Na przykład nie budować drugiego takiego samego.
Bardzo dobry pomysł. A ty, Doroto, znów o blokowiskach.
Tak, ja znów o blokowiskach. Ja lubię tak czasem przynudzić.
Zupełnie się z tobą tutaj
ale
nie zgadzam.
Ale te blokowiska akurat nie, dobrze są naprawdę... Dobrze się czyta tekst Doroty, proszę się nie
zmieniać. Te blokowiska, o których tutaj piszę, są naprawdę niezwykłe.
I one są w Afryce.
One są w Afryce, jak bardzo wiele blokowisk. Mnie się marzy taka podróż, afrykańska podróż tropem blokowisk, ale mam z tym też pewien kolonialny problem.
To znaczy, Afryka, tak?
Mam takie, tak, oczywiście kraje Magrebu, przede wszystkim tam, gdzie architektura francuska realizowała się głównie w okresie przedwojennym, ale powojennym te takie znaczące projekty miały swoje miejsce. I gdzie właściwie zaprojektowano powojenną Francję, bo ruch oporu, jak wiemy, zgromadził się tak naprawdę, przedstawiciele ruchu oporu zgromadzili się w Francji w czasie II wojny światowej i projektowali odbudowę Francji właśnie w Algierii. Więc to jest tutaj dosyć istotne. A dlaczego ja się chciałabym i nie chciałabym jechać do Algierii? No właśnie ja trochę nie chcę jechać do tej Algierii, żeby tam nie być takim człowiekiem ze Zachodu. Znaczy chciałabym tam pojechać i przestać być sobą, tak? I dopóki nie mam na to jakiegoś przepisu, jak tam nie pojechać jako turystka, która po prostu przywiezie tam jakiś taki kolonialny kod, który mam w sobie i którego jestem po prostu już jakby ofiarą, tak? Jak wszyscy ci architekci też troszkę.
I nośniczką.
To nie wiem do końca, jakbym mogła te...
pięknej realizacji Mariana Koniecznego na przykład. Mogłabyś z Algieru przyjść.
Właśnie nie wiem do końca, jak sobie z tą sytuacją poradzić. Podobnie zresztą było, kiedy odwiedzałam francuskie osiedla zamieszkane też w dużej mierze przez imigrantów z Magrebu, szczególnie współcześnie, z krajów Magrebu. Jak właśnie tam, kim tam być, tak? Jak się tam czuć. Ale wracając do tego architekta, o którym mówię, myślę, że warto o nim, czyli Fernanda Pujona, że warto jakoś pochylić się nad jego twórczością, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawa i niejednoznaczna postać. Architekt, który jest uważany dzisiaj w Algierii za architekta, który był bardzo blisko jakby dążeń niepodległościowych Algierczyków w latach 40. i 50., który dość dobrze zrozumiał jakby sens architektury algierskiej czy architektury arabskiej, który budował osiedla modernistyczne, ale budował je we współpracy z rzemieślnikami lokalnymi. Zamawiał rzeźby, mozaiki, jakieś elementy dekoracji, czy kształtował przestrzeń, próbując jakby wpisać się w lokalny pejzaż, a jednocześnie na przykład zajmował się odbudową starego portu w Marsylii, czyli brał aktywny udział w odbudowie powojennej Francji. Wybudował dwa duże osiedla pod Paryżem. Kamień, on był fascynatem takiego białego kamienia, sprowadzał go z Francji, bo uważał, że tylko tam statkami, tak? Że tylko tam jest taki kamień. Zresztą polecam Państwu taką książkę Fernanda Pujona, która jest przetłumaczona na język polski, nazywa się Okrutne kamienie. I to jest książka o budowie opactwa w Toronę, cysterskiego średniowiecznego opactwa, która cała jest o kamieniu. Ona jest po prostu cała jakimś poematem na temat tego materiału i taką ekstazą.
To bardzo to nowoczesne.
Tak, no to...
Doroto, ad vocem coś? Widziałam, że podnosisz...
Nie, podnosiłam, że padło białe znowu.
A, właśnie.
Biały kamień.
Tak, podkreślam.
Tak, ale architektura Pujona nie jest wyłącznie biała. Tak? To ona ma też bardzo dużo takich... Jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Architektura arabska jest też biała.
I jest tak, biała z powodów klimatycznych.
Tak, tak. Tradycyjne, arabskie dżelaby są białe.
Tak, tak? Ale ten zarzut wobec Corbusiera to nie był tylko taki, że on był uczestnikiem polityki kolonialnej Francji, ale to było też to, że on ekstrahował
Corbusiera, pokłócicie się.
Że on ekstrahował tę arabską architekturę jakby z jej kontekstu, z jej jakby nawet warunków klimatycznych i przenosił ją jako taki uniwersalizujący wzorzec. Więc znowu traktował ją,
to też nie jest do
ją
końca
przedmiotowo.
Tak,
bo... Znaczy, ja tak rozumiem ten argument Rothbarda. Ja nie wiem, czy ja to podzielam, bo się tym nie zajmuję.
Ale... Tak też... jest, że...
Może tego nie rozstrzygniemy. Może wrócimy do
to jest troszkę,
Pujona
tak, i... troszeczkę też tak, że ta architektura była odczytywana jako coś arabskiego, mówię to w cudzysłowie, na przykład przez mieszkańców osiedla Pessac, tak? Kiedy w latach 60. robiono tam badania socjologiczne, ale jeszcze zachowały się nagrania wywiadów z mieszkańcami z lat 30., to mieszkańcy, widząc pergole, białe budynki, widząc architekturę, w którą integrowana jest zieleń, tak? I taką architekturę, która budowana jest jako architektura, która ma jakby przyciągać promienie słoneczne, czy grać światłem, kulturowo było to identyfikowane jako architektura arabska. I to nie jest wpływ Corbusiera, tak?
No mało to tego, naziści próbowali obrażać osiedle Weizenhof słynne w Stuttgarcie, mówiąc, że jest to architektura arabska. No.
Więc tutaj wróćmy do Pujona. Musimy prowadzić tę rozmowę w tym kierunku.
Co jest ciekawe w Pujonie?
W Algierii.
Trzy duże osiedla na terenie Algieru. Takiego dość nietypowego modernizmu, nie funkcjonalistycznego ani nie białego, pełnego dekoracji, mozaik, takich też form miejskich, placów, czegoś takiego, co miało jakby stwarzać taką przestrzeń publiczną, przeznaczoną właśnie do stworzenia czegoś w rodzaju targu, tak?
To jest duże, bo zdjęcia sugerują właśnie coś ogromne, monumentalne
jednocześnie, tak. A jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to nadal są projekty kolonialne, tak? I tutaj jest pewna taki moment w czasie konfliktu algierskiego, lata 50., moment, kiedy de Gaulle dochodzi do władzy i kiedy zaczyna mówić o czymś takim jak prawo do samostanowienia narodu algierskiego, kiedy Francja szuka jakiegoś takiego miękkiego przepisu na to, żeby tej Algierii nie stracić, tak? I proponuje między innymi różne projekty socjalne, różne projekty mieszkaniowe, czy projekty właśnie modernizacyjne, które by sprawiły, że Algieria wyjdzie jakby z tego swojego takiego służalczej relacji z Francją i Algierczycy staną się też, oczywiście tam jest kwestia dania praw do głosowania, reprezentacji, możliwości prezentowania się w wyborach, tak?
I tak dalej. Demokratyczny elementarz.
Wiesz, demokratyczny elementarz, który tak naprawdę jest pretekstem do tego, żeby nie zdekolonizować, tak? I Pujon w tym jak najbardziej bierze udział i te projekty Pujona są częścią tego. Bardzo kontrowersyjna rzecz to jest ta sytuacja, w której Pujon był pierwszym architektem francuskim czy europejskim, który zaprojektował osiedle mieszkaniowe przeznaczone i dla kolonistów, i dla mieszkańców Algierii, bo trzeba pamiętać, że 10% mieszkańców Algierii stanowili Francuzi, tak? Ale Francuzi dostali lepsze mieszkania, bardziej nasłonecznione, zresztą nazywa się tam jakoś, już nie pamiętam teraz, komfort, czyli taki złożony komfort, a mieszkańcy lokalni dostali komfort simple, czyli prosty komfort, tak? Czyli ciemniejsze mieszkania. Mimo wszystko to zróżnicowanie musiało tutaj gdzieś zostać zachowane, więc taki klincz, tak? Człowieka, który z jednej strony jest postrzegany jako ten, który dobrze się wczytuje w lokalne kody, a z drugiej strony nie jest w stanie wyjść poza ten kolonialny kontekst, w którym to wszystko powstaje. Puyon oczywiście wrócił do Algierii po odzyskaniu niepodległości i też jego jakby takie kontakty polityczne, które miał, były bliskie algierskiemu ruchu oporu. Jeszcze długo po odzyskaniu niepodległości realizował różne rzeczy, hotele przede wszystkim. No ale znowu realizował tak naprawdę taką politykę przyciągnięcia turystów, czyli też bliską tak naprawdę tym zachodnim wzorcom. Więc tu jest jakiś taki przykład fatalizmu, tak?
Tak.
Czyli architekta, który przy najlepszych intencjach, bo myślę, że takowe miał, nie jest w stanie być architektem, który nie realizuje projektu kolonialnego.
Jak teraz przekonać naszych słuchaczy, że to nie jest jeden z najbardziej ponurych numerów autoportretu?
No, kiedy jest, Justyno? No, myślę, że nie będziemy przekonywać. To jest, ale z drugiej strony jakby to jest też nasz sposób na mierzenie się z rzeczywistością. Znaczy, rzeczywistość jest trudna, złożona, skomplikowana i często mroczna, a w kontekście wojny z Ukrainą, no jakby konfrontujemy się z tym jeszcze bardziej. I ja myślę, że jakby to jest trochę takie też wyzwanie do pracy nad sobą. To znaczy, do jakiego stopnia my patrzymy protekcjonalnie, prawda, na przykład chociażby na Ukraińców. No nie, tam Puyon to właściwie brzmi po prostu, że to jest wszystko takie dosyć protekcjonalne. I to jest jakby jakaś lekcja do odrobienia, że również dla nas jakieś zadanie. Bo wracając, jakby robiąc klamrę do numeru z 2009 roku, Michał Wiśniewski, który był w ogóle autorem pomysłu, żeby wtedy zajmować się przestrzeniami kolonialnymi, pisał o tym, o architekturze dwudziestolecia międzywojennego i tytuł tego tekstu to był Pomajątki na Podole. Więc my też mamy jakby nasze kawałki do przepracowania, odrobienia i też no, nie wyparcia, ale no, myślę, że właśnie pracy nad sobą, tak.
Czyli zadanie. Już nie ma co tutaj, mówiąc kolokwialnie, ściemniać. Jest lekcja do odrobienia. Modernizm a kolonializm, najnowszy numer autoportretu. Polecamy Państwu tę niełatwą lekturę, no ale takie są czasy i udawać już nie będziemy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. 3 egzemplarze autoportretu mam dla Państwa. kultura@radiokrakow.pl. Bardzo proszę o zgłoszenia. A redakcji i autorkom dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radia Kraków Kultura. Dorota Jędruch,
dziękuję
Dorota
bardzo.
Leśniak-Rychlak i Marta Karpińska. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękujemy.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.